Pracownicy tymczasowego covidowego szpitala w Krakowie apelują, by się szczepić.
Są świadkami śmierci tak często, że warto ich posłuchać.
Nigdy się nie da przejść koło śmierci obojętnie.
Przyznaje to pielęgniarka z oddziału intensywnej terapii.
U Roberta Mazurka Przemysław Czarnek.
Minister edukacji i nauki jest dziś gościem porannej rozmowy.
Będzie też o doszkalających się młodych policjantach.
Jest 8, zaczynamy fakty.
Obok śmierci pacjenta nigdy nie da się przejść obojętnie. Szczepienia się to jest jedyna droga, by zatrzymać pandemię, biją na alarm pracownicy szpitala tymczasowego przy ulicy Kopernika w Krakowie.
A to podkreślmy, jedyny szpital tymczasowy działający od początku pandemii bez żadnej przerwy.
Intensywna terapia to jest jakby ten najwyższy poziom opieki medycznej. Są to pacjenci w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Pacjenta takiego intubujemy, podłączamy do respiratora i walczymy o niego do samego końca. Proszę mi wierzyć, śmiertelność pacjentów na oddziale intensywnej terapii sięga w granicach 60%. Nigdy się nie da przejść koło śmierci obojętnie. Każde szczepienie, każde, niezależnie od tego, na jaką chorobę, jest wielkim, ogromnym osiągnięciem medycyny i naprawdę błędem, jest dużym błędem nieskorzystanie z tego.
Podkreśla Wioletta Słowińska, pielęgniarka oddziałowa oddziału intensywnej terapii Krakowskiego Szpitala Tymczasowego.
Koronawirus przyspiesza, jak już mówiliśmy w faktach. Porównując dane tydzień do tygodnia, mamy niemal podwojenie wykrywanych przypadków.
Przy takim przyspieszeniu bardzo prawdopodobne jest, że w tym tygodniu możemy pokonać barierę ponad 10 tysięcy przypadków zakażenia potwierdzanych w ciągu doby.
W zeszłym tygodniu wskaźnik średniej liczby przypadków na 100 tysięcy mieszkańców wynosił dla Polski 12,3.
Ale w Lubelskiem był 4 razy wyższy, 49,2.
99% przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 95% szkół podstawowych i ponadpodstawowych wczoraj pracowało w trybie stacjonarnym. Taką informację przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki, powołując się na dane od kuratorów oświaty.
Czy i kiedy w szkołach mogłoby się coś zmienić? Posłuchajcie już za moment porannej rozmowy w RMF FM. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji. Tego przede wszystkim mają się douczyć młodzi policjanci.
Chodzi o funkcjonariuszy, których kursy podstawowe przez epidemię COVID-19 zostały drastycznie skrócone, nawet do niespełna 2,5 miesiąca.
Ruszają właśnie zajęcia doszkalające. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jakie konkretnie zająć mają najwięcej czasu?
No przede wszystkim chodzi o przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami, wobec których podjęto interwencję. Kolejna sprawa to zatrzymywanie osób, a także przygotowanie do użycia broni palnej oraz innych środków przymusu bezpośredniego. Te zajęcia zajmują połowę programu całych kursów. Z moich rozmów z policjantami wynika, że właśnie ten obszar wiedzy i umiejętności najbardziej szwankuje u młodych funkcjonariuszy. Zwracam jednak uwagę na fakt, że te kursy doszkalające są wyjątkowo krótkie. Dla policjantów, którzy na ulicę trafili po 2 miesiącach szkoleń, trwają 18 dni, dla tych po 4 miesiącach tylko 15. W sumie w trakcie pandemii w okrojonych kursach podstawowych wzięło udział nawet ponad 5 tysięcy osób.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3 minuty po 8, Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Przemysław Czarnek. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Minister edukacji i nauki. I pytanie, czy nauki dalej? Bo wśród rozmaitych pomysłów na rekonstrukcję rządu, która ma nastąpić dzisiaj, był pomysł, by znowu naukę oderwać od edukacji, stworzyć osobne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nic mi na ten temat nie wiadomo, więc zakładam, że nic takiego się nie stanie. To będzie dalej Ministerstwo Edukacji i Nauki, bo to jest dobra sprawa, połączenie tych dwóch resortów.
Jasne, ale jak słyszeliśmy, połączenie sportu z kulturą też było dobrą sprawą, ale teraz trzeba było zaspokoić apetyty koalicjantów.
Ale przyzna pan redaktor, że połączenie edukacji i nauki jest jednak bardziej zasadne niż połączenie sportu z kulturą.
Powiem panu szczerze, wszystko jesteście w stanie uzasadnić, więc to akurat nie ma większego znaczenia. Czy w związku z tym, że dzisiaj nastąpi rekonstrukcja rządu, to Adam Bielan i minister Ociepa, to nie będą już teraz oficjalnie koalicjantami PiS-u?
Oni są koalicjantami PiS-u, są w koalicji.
Ale czy będą podpisywać jakieś takie
to,
tam,
nie wiem, to trzeba zapytać kierownictwa. Ja się skupiam na tym, co jest w ministerstwie, ale też oczywiście obserwuję, co się zmienia w rządzie i którzy koledzy już od dzisiaj nie będą w rządzie, a kto będzie z kolei w rządzie. Cieszę się z tego, że rolnictwo będzie podniesione w ten sposób, że na czele resortu rolnictwa będzie stał wicepremier. To wyraźny znak dla naszej wsi. Tak jest.
To będzie tam zmiana stanowiska.
Tak, jak czytam również te doniesienia prasowe, to w rolnictwie będzie zmiana i minister rolnictwa będzie jednocześnie wicepremierem.
Pan już zna te wszystkie kandydatury. Wie pan już, kto będzie nowym ministrem?
Znam je z doniesień prasowych, tak jak powiedziałem przed momentem.
A Ministerstwo Klimatu? Tam miała nastąpić przecież zmiana.
W Ministerstwie Klimatu pan minister Kurtyka od dawna mówił, że chce odejść z Ministerstwa Klimatu i to jest chyba ten moment, kiedy zostanie zastąpiony tym stanowiskiem. Się bardzo dobrze współpracował z ministrem Kurtykiem, ale on ma swoje pewnie inne jeszcze cele i misje w życiu. A z Ministerstwem Klimatu będę współpracował choćby przy okazji konferencji ekologiczno-klimatycznej w Cisnej w Bieszczadach 24-25 listopada, bo tam razem to organizujemy, więc z kolejnym ministrem na pewno będę to organizował.
Panie ministrze, rozumiem, że pan zostaje na stanowisku, cieszy się pan pełnym poparciem prezesa i w związku z tym tu się nic nie zmieni.
Według wszelkich przewidywań tak. No, nie słyszałem o tym, żeby była następowała zmiana akurat na stanowisku ministra edukacji i nauki.
To w takim razie porozmawiajmy trochę o szkołach, o tym, czym się pan zajmuje. No najpierw trzeba zacząć od tego, czego wolałbym pewnie nie zaczynać i pewnie pan również. W tej chwili szkoły przychodzą na nauczanie zdalne w stopniu takim, no częściowo, stopniowo.
To znaczy na kilka dni.
No tak, nie całe szkoły, tylko klasy. Czasami, proszę wybaczyć, ale to wygląda dość humorystycznie, no bo jeżeli moja córka ma zajęcia na przykład z klasą równoległą, bo ma mieszane grupy językowe i jej klasa nie przechodzi na nauczanie zdalne, ale tamta przechodzi, to mam wrażenie, że logiki trudno się tutaj doszukać.
Nie wiem, panie redaktorze, to trzeba rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie, dlatego to są decyzje dyrektorów szkół, którzy uzgadniają te decyzje z służbami sanepidu powiatowego i na tej zasadzie...
Czyli to zawsze jest dyrektor szkół, nawet tak nie kuratorium?
Nie, kuratorium do tego nic nie ma, dyrektor szkoły i sanepid w uzgodnieniu. Mhm.
Czyli, no dobrze, a czy pan wie, ile szkół przeszło na zdalne nauczanie?
1217 według stanu na dzień wczorajszy, przy czym poniedziałek jest zawsze lepszy od piątku. W piątek było 1300 kilkadziesiąt szkół, przy czym tylko 40 w całości na, 2000, na ponad 22 tysiące szkół, 40 w całości, a w tych 1100 powiedzmy 80 przypadkach mamy pojedyncze klasy.
No, wygląda to coraz gorzej niestety, jak słyszymy te dane zakażeń są takie. No i pańskie Lubelskie w tej niechlubnej statystyce przoduje. Gdyby pojawiły się te strefy, które mieliśmy rok temu, co daj Boże nie, no to powiat lubelski, powiat łęczyński
tak jest.
I puławski byłyby już w czarnej strefie.
Matko, to rzeczywiście straszne, czarna, ale rzeczywiście jest tam najgorzej, jeśli chodzi o przyrost zakażeń. Na szczęście wczoraj rozmawiałem z panem wojewodą rano o 8:00, specjalnie udałem się do niego, żeby też o szkołach porozmawiać i ta dynamika wzrostu zakażeń spada jednoznacznie w województwie lubelskim, rośnie w innych częściach kraju, natomiast w województwie lubelskim spada.
Na razie to...
Dynamika wzrostu. 55% jest dynamiki w województwie lubelskim, 90% w skali całego kraju.
Rzeczywiście. Mamy w każdym
razie... Nie, to jest sygnał, że to hamuje po prostu, to jest obiecujące.
Pan myśli, że to hamuje? Zobaczymy, co na to medycy i zobaczymy, co na to rzeczywistość. A propos rzeczywistość i szkoła. Pan wpadł na pomysł, żeby... Znaczy, to nie pan, zdaje się, wpadł na ten pomysł, tylko Jarosław Kaczyński. To jest mniej więcej taki, zgodnie ze starą komunistyczną zasadą, ja rzucam myśl, a wy go łapcie. Jarosław Kaczyński rzucił pomysł, a pan chce wprowadzić nowy przedmiot. Historia i teraźniejszość do szkół.
Tak, istotnie podczas prezentacji Polskiego Ładu prezes Jarosław Kaczyński zaprezentował ten punkt nauczania historii w sposób nowoczesny, z podziałem na powszechną i polską, ale głównie historii drugiej połowy XX wieku, której się nie uczymy. Mówię o uczniach, o młodzieży, dlatego że kończy się mniej więcej to nauczanie historii na II wojnie światowej, a o losach Polski i świata i Europy w drugiej połowie XX wieku niewiele młodzi ludzie
wiedzą. Zawsze na to brakuje czasu,
tak.
Ale... Tutaj rodzi się kilka pytań. Po pierwsze, że to będzie osobny przedmiot. Osobny przedmiot, tak jak jest historia i wiedza o społeczeństwie, to będzie jeszcze hit osobny.
Owszem, będzie osobny i to w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej, bo w trzeciej i czwartej nie ma na to czasu. W trzeciej i czwartej historii uczą się, zwłaszcza w czwartej, w ostatniej maturalnej historii uczą się ci, którzy zdają historię na maturze. Natomiast pozostała część młodzieży skupia się na tym, co jest
przedmiotem. A od kiedy będzie ten przedmiot w szkołach?
Od 1 września 2022 roku, już od przyszłego roku szkolnego.
Od przyszłego roku wszyscy uczniowie będą mieli historię i teraźniejszość.
Hit w szkołach, tak jest.
Jak, znaczy to jest w każdej szkole ponadpodstawowej?
W każdej szkole ponadpodstawowej.
Czyli nie tylko licea, ale szkoły branżowe
absolutnie
również.
Absolutnie wszystko.
I jak wiele lekcji?
To się w tej chwili waży. Wczoraj było spotkanie ekspertów wraz z panem ministrem Dariuszem Piątkowskim. Rozmawiali na temat podstaw programowych. Ja w to nie wnikam, nie jestem ekspertem od historii. Natomiast planujemy, żeby to było co najmniej po jednej godzinie w klasie pierwszej, klasie drugiej, albo
po
dwie godziny w klasie pierwszej.
Tygodniowo.
Tak jest.
Dlatego, że to wygląda później tak, że wie pan, tam jest mnóstwo koszałków, opałków, które się dodaje tym uczniom, jakieś doradztwo zawodowe, jakieś inne kompletne fikcje, których oni się muszą tam rzekomo uczyć, a w każdym razie uczęszczać na zajęcia. Jak się im jeszcze to dorzuci, to oni w tej szkole będą siedzieć jak głupki, a i tak się niczego nie nauczą.
Dlatego jednocześnie inne zespoły programowe pracują nad tym, żeby odchudzić podstawę programową w historii, zwłaszcza w zakresie starożytności i średniowiecza. Nie całkowicie zlikwidować, ale odchudzić, ale też w innych przedmiotach, bo młodzież na pewno nie może ani jednej godziny dłużej siedzieć w szkole i tak długo siedzi w szkole.
No dobrze, to właściwie będzie dokładnie tak jak z podwyżkami dla nauczycieli. Tu zabierzemy historię, dołożymy nowy przedmiot historię i nowoczesność.
Nie, panie redaktorze.
A z podwyżkami dla nauczycieli jest tak, że jeśli wierzyć nauczycielom, to jest mniej więcej tak, jak ja bym panu teraz położył na stole dwa banknoty po 50 zł i mówił, to jest pańska pensja, to jest pański pomysł na podwyżkę, bo dotychczas dawałem panu 50 zł normalnie i drugie 50 jako nadgodziny. Czyli tak czy owak liczba pieniędzy, którą ja dostaję, no kwota, suma, którą ja dostaję, się nie zmieni. Tylko zmieni się to, że to nie będzie w nadgodzinach płacone, tylko będzie płacone.
Nic bardziej mylnego, panie redaktorze,
bo gdyby tak było,
jak pan redaktor mówi, to niepotrzebne byłoby 7 800 000 000 zł zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli. Bo gdyby to było tylko przesypywanie z jednego worka do drugiego, to te 7 800 000 000 skokowy wzrost subwencji oświatowej
skokowy byłby zupełnie niepotrzebny.
Skokowy, tak.
To zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ja rozmawiałem akurat, wie pan, wczoraj bardzo długo z nauczycielami z rozmaitych szkół i mam wrażenie, że rzeczywistość się rozjeżdża z pańskimi obietnicami, ale o tym wszystkim na RMF24 i w interi.pl, tam o tym, czego nauczyciele nie widzieli, a o czym minister opowiada.
Tak. Nic nie wiem, nic takiego nie jest w planie. Tak zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM przed chwilą minister edukacji i nauki.
Przypomnijmy, ten resort, podobnie jak Ministerstwo Kultury i Sportu, miałby zostać rozdzielony na dwa osobne ministerstwa.
Dzisiaj przypominamy, kolejna rządowa rekonstrukcja ma stać się faktem o 17 w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.
Zmiany, transfery, hity, jak historia i teraźniejszość, na pewno wcześniej w faktach.
Rękę na pulsie trzymają nasi reporterzy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.